Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeżeli chodzi o dawstwo narządów w Polsce, to bardzo jasno wszystko reguluje ustawa z 2005 roku. Właśnie w świetle tej ustawy każdy z nas może zadeklarować, że chce, żeby narządy po śmierci zostały przeszczepione, albo wyrazić sprzeciw. W jaki sposób można to zrobić?
Ustawa transplantacyjna mówi, że w Polsce obowiązuje zgoda domniemana. Domniemana, czyli każdy, kto nie chce być dawcą, musi wyrazić sprzeciw. Sprzeciw zgodnie z ustawą wyraża się w trzech formach. Najważniejsze to zgłosić do Centralnego Rejestru Sprzeciwów. Wówczas, jeżeli dana osoba może być rozważana jako potencjalny dawca, koordynator lub lekarz zgłaszający ma obowiązek sprawdzenia Centralnego Rejestru Sprzeciwów. Dzwoni do Poltransplantu, Poltransplant sprawdza ten CRS. I dwie pozostałe formy sprzeciwu to jest napisanie oświadczenia odręcznie i trzecia forma powiedzenie tego w obecności świadków i świadkowie muszą to spisać, podpisać i dostarczyć w razie takiej rozmowy z rodziną, dostarczyć do szpitala. To się nazywa autoryzacja pobrania, czyli rozmowa z rodziną ma na celu sprawdzenie, czy nie istnieją pozostałe dwie formy sprzeciwu.
W ubiegłym roku w całej Polsce lekarze przeszczepili 1805 narządów. To rekordowy wynik w porównaniu z poprzednimi latami, ale czy też można powiedzieć, że to jest dobra sytuacja, czy ciągle tych przeszczepów jest zbyt mało?
Przeszczepiono, tak jak pani powiedziała, te 1805 narządów, natomiast na krajowej liście oczekujących w tej chwili jest około 2000 osób, czyli de novo są zgłaszane te osoby do pobrania i te osoby potrzebują po prostu narządu i często jest to operacja ratująca życie. Nie jest wystarczająca liczba dawców. Dla nas takim ideałem jest Hiszpania, gdzie mają dużo większą zgłaszalność, ale to jest dzięki kampaniom społecznym, dzięki informowaniu społeczeństwa, takiej postawie obywatelskiej względem transplantologii. I dla nas celem jest właśnie, żeby społeczeństwo na ten temat rozmawiało, żeby znać wolę swoich bliskich na temat transplantacji, żeby wiedzieć, czy ta osoba zmarła zgadzała się, czy nie, żeby pobrać od niej narządy.
A jak wygląda sytuacja na Podkarpaciu? W 2022 roku 10 dawców, w 2023 13 dawców.
Tak naprawdę w 2022 mogliśmy się jeszcze porównywać do województwa świętokrzyskiego, gdzie było mniej, a w 2023 roku niestety jesteśmy w tyle, jeżeli chodzi o porównywanie tych dwóch województw, ponieważ w województwie świętokrzyskim było 25 dawców rzeczywistych, a na Podkarpaciu było 13 i to jest bardzo mało.
I z czego to wynika?
Na Podkarpaciu jest 22 szpitale, w których jest potencjał dawstwa, czyli które mają salę operacyjną, chirurgię, intensywną terapię według ustawy, które mogłyby zgłaszać potencjalnych dawców. Natomiast w 2022 5 szpitali tylko zgłaszało, a w 2023 6. Także to jest bardzo mało szpitali zgłasza tych potencjalnych dawców do rejestrów transplantacyjnych.
A to z kolei z czego wynika? Czy lekarze nie są odpowiednio szkoleni? Bo wiadomo, że to jest trudna sytuacja zapytać rodzinę o to, czy można pobrać narządy.
Trudno mi wypowiadać się na ten temat. Mamy swoje przypuszczenia. Faktem jest, że w niektórych szpitalach na terenie Podkarpacia nie ma koordynatorów transplantacyjnych, którzy by się tak tym zajęli i jednocześnie edukacją w swoich małych społecznościach na ten temat. I w szpitalach lekarze przy podejrzeniu śmierci mózgu i stwierdzeniu śmierci mózgu mają obowiązek zgłaszania takich osób do rejestrów transplantacyjnych. W związku z powyższym mam nadzieję, że jeżeli mają takie osoby, to robią. No i oczywiście świadomość społeczna, żeby była większa na temat transplantacji. Najczęściej boimy się czegoś, czego nie wiemy. Tworzą się mity wokół tego. W związku z powyższym fajnie jest, że jest taka kampania informacyjna na ten temat, żeby każdy porozmawiał na ten temat w swojej rodzinie.
Jak wygląda ta procedura transplantacyjna? Bo najpierw, żeby w ogóle mówić o możliwości pobrania narządów, trzeba stwierdzić śmierć mózgu. Jak to się odbywa?
Lekarz, bo wszystkim się wydaje, że jak ktoś trafia na intensywną terapię, to już tylko w tym celu. Natomiast prawda jest taka, że osoby, które trafiają na oddział intensywnej terapii, czy w ogóle do szpitala, to je się ratuje wszelkimi możliwymi sposobami. Ale w pewnym momencie są objawy śmierci i lekarze wysuwają podejrzenia, podejrzenie tej śmierci, muszą ją potwierdzić badaniami. To są cała procedura, która jest opisana w obwieszczeniu ministra zdrowia i zgodnie z tą procedurą jest prowadzone potwierdzenie śmierci mózgu. Jeżeli lekarze po przeprowadzeniu tych badań potwierdzają śmierć mózgu, informują o tym rodzinę oczywiście i mają obowiązek wówczas też poinformować o tym Poltransplant, który prowadzi rejestry transplantacyjne, to jest agenda rządowa i wówczas jak zostanie poinformowany Poltransplant, sprawdzamy też CRS, czyli autoryzujemy to pobranie i później wpisujemy wszystkie badania, które są wymagane, czyli badania wirusowe, bakteriologiczne, markery nowotworowe, badania obrazowe, wszystko wpisujemy do rejestrów transplantacyjnych, a później koordynator Poltransplantu koordynuje z poszczególnymi ośrodkami pobierającymi i ośrodki, które się zdecydują na pobranie tych narządów, przyjeżdżają do szpitala dawcy, także to jest nieraz 5-6 zespołów pobierających, 4 na przykład zespoły pobierające narządy, a pozostałe zespoły tkanki, które przyjeżdżają do szpitala dawcy i pobierają taki narząd. I od tego czasu liczy się już czas, żeby jak najszybciej dostarczyć ten narząd do ośrodka przeszczepiającego.
A jaki to jest czas? Na przykład w przypadku serca ile godzin?
W przypadku serca to jest od 4 do 6 godzin maksymalnie i właśnie w związku z tym często nam pomaga w tym transporcie policja, wojsko, to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne, żeby wszystko skoordynować, żeby było wszystko w jednym czasie, żeby wszystko się udało. Od tego zależy później przeżycie tego narządu i de facto przeżycie człowieka, tak, któremu przeszczepiliśmy dany narząd.
Ile narządów można pobrać od jednego dawcy maksymalnie? Ile osób może uratować?
Jeden dawca może uratować w zależności od tego, który ośrodek pobiera, na przykład płuca, 6 osób. Jeśli chodzi o narządy, bo mogą narządy zostać przeszczepione, na przykład serce jednemu, nerki to jest 2 osoby, wątroba to jest 4 osoba i płuca to jest 5 osoba. Czasami w niektórych ośrodkach te płuca są dzielone, czyli 2 biorców otrzyma te płuca, a są ośrodki w Polsce, które dzielą też wątrobę, także może być to 7 osób.
Dodajmy jeszcze, że właśnie na Podkarpaciu ci dawcy, było ich niewielu, ale większość to byli dawcy wielonarządowi.
Tak, w 2022 roku było 10 dawców i jedyne województwo w 100% byli to dawcy wielonarządowi i tkankowi, bo tam też były rogówki pobierane. W związku z powyższym te osoby uratowały dużo ludzi i te osoby są takim, my stawiamy ludziom pomniki, a ci biorcy to są żywymi pomnikami dla tych osób, które zostały dawcami. Także to jest bardzo, bardzo dużo pracy, ale dającej taką satysfakcję, że się udało uratować tyle osób.
Dla pani jako koordynatorki i przede wszystkim dla lekarza chyba najtrudniejsza jest rozmowa z rodziną o tym, czy można będzie pobrać te narządy, jaka była deklaracja tej osoby, u której stwierdzono śmierć mózgu.
Tak, to jest bardzo trudne, bo tutaj są emocje, jest śmierć bliskiej osoby. Czasami też nam się udzielają te emocje rodziny, bo jesteśmy ludźmi, widzimy tą ich tragedię, a my musimy zapytać o pobranie narządów i chęć pomocy innym. Bodajże Horacy powiedział, że nie wszystek umrę, część mnie zostanie na ziemi, to jest takie motto. W związku z powyższym, tak, to jest bardzo trudne. My jako koordynatorzy mamy warsztaty przeprowadzane z psychologami, którzy nas uczą rozmawiać z rodziną, ale za każdym razem jest to inna rozmowa i za każdym razem to się inaczej odbywa. Ja tylko chciałam powiedzieć, że po pobraniu narządów ja informuję rodziny tych dawców, jakie zostały narządy pobrane, czy podjęły funkcję, bo taki mamy obowiązek. Nie mogę zdradzić danych, bo to chroni ustawa transplantacyjna, ochrona danych osobowych. Mamy anonimowość między dawcą i biorcą, natomiast informacja do rodzin dociera. Nie jest to zaraz po, tylko to jest miesiąc, 2 miesiące po, w zależności od tego, jak biorcy wyjdą do domu, jak się czują, ale informacje takie staram się przekazywać do rodzin, żeby rodziny wiedziały, że część tej osoby gdzieś żyje w Polsce.
A może pani przekazać tylko informację dotyczącą ewentualnie płci i wieku biorcy?
Tak, tylko płci i wieku.
Jakie narządy są najczęściej pobierane i jakie tkanki? Bo rzeczywiście o tych tkankach dużo mniej się mówi.
Tak, najczęściej pobierane są oczywiście nerki. Natomiast w tym roku mieliśmy bardzo dużo płuc przeszczepionych, troszkę mniej przeszczepionych serc. Ale to wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest ta osoba zmarła. W jakim stanie są te narządy i to decydują zespoły transplantacyjne o tym. Natomiast jeśli chodzi o tkanki, to naprawdę bardzo dużo z nas może być biorcami tych tkanek. Nie zdajemy sobie z tego sprawy. Na przykład ktoś nogę uszkodzi na nartach i potrzebna jest rekonstrukcja więzadeł albo łękotki. Potrzebne są tkanki. To są właśnie te tkanki, które są z banku tkanek od dawców zmarłych. Bardzo dużo pobiera się, jeśli chodzi o tkanki rogówki. Bodajże w 2022 roku z samego Podkarpacia na przeszczep rogówki oczekiwało około 86 osób. Na liście oczekujących jest około 3000 osób na przeszczep rogówki. Na Podkarpaciu jeszcze nie ma, ale są takie plany, żeby utworzyć koordynatorów tkankowych, którzy będą się zajmowali koordynacją tkanek od osób zmarłych.
Kilka razy Pani mówiła w czasie naszej rozmowy, że najważniejsze jest to, żeby rozmawiać, żeby informować. Stąd takie kampanie, jak prowadzi firma Fresenius Medical Care, czyli kampania Drugie Życie, kierowana przede wszystkim do ludzi młodych, ma ogromne znaczenie, bo oni będą rozmawiać o tym w swoich rodzinach, a poza tym też mogą być potencjalnymi biorcami i dawcami.
Tak, wszyscy podkreślamy, wszyscy koordynatorzy o tym mówią i transplantolodzy, że około 5 razy częściej możemy stać się biorcą niż dawcą. Tak naprawdę możemy dożyć 100 lat, nosić oświadczenie woli przy sobie i nigdy nie zostać dawcą. Natomiast biorcą możemy częściej zostać. Jeśli chodzi o kampanię do młodych ludzi, tak, bo w nich jest zapał, w nich jest taka potrzeba niesienia pomocy. W związku z powyższym fajnie, że taka kampania jest, że młodzi sami zainicjowali. W związku z powyższym ja mam nadzieję, że jednak coś na Podkarpaciu ruszy. Ja mam jednego siostrzeńca, który mówi, jakby mi się coś stało, to bierz ode mnie wszystko. I ja mówię do niego, że ty poinformuj swoją żonę na ten temat, bo z nią będą rozmawiać. I to niekoniecznie muszę być ja, bo ja akurat bym się w to wtedy już nie angażowała. Natomiast znam osobę, która mówi, nie, ode mnie to się nic nie nadaje, ale jakiś czas temu, jak tak miałam jedną koordynację, drugą, a ja mówię, że kurczę, nie spałam całą noc, bo rozmawialiśmy przez telefon całą noc i doszło do pobrania i ona tak po jakimś czasie mówi tak, wiesz, nie byłam przekonana, ale jak widzę, jak ile to pracy, że tyle ludzi można uratować w jednym czasie, to jednak, wiesz co, jakby mi się coś stało, to ja też. Także to jest też bliska mi osoba. Ja mówię, dobrze, to znam twoją wolę na ten temat. Także to są takie rozmowy. U mnie w domu mam taką 5-letnią siostrzenicy córeczkę, która zapytała się, co to jest transplantacja, bo tam siostra mówi, że Ela ma koordynację, to nie przyjdzie dzisiaj na kawę. I ona się tak zapytała, co to jest transplantacja i mama jej w bardzo prosty sposób wyjaśniła, że jak ktoś idzie do aniołków, no to postanowił oddać część siebie, jakiś narząd innej osobie, żeby żyła, żeby też nie poszła do aniołków. W związku z powyższym ta mała 5-latka wie, o co chodzi. To jest fajne, bo już się sieje ziarno. Koledzy z poltransplantu i koleżanki mają takie misie fajne, gdzie uczą, to jest dawstwo żywe, przeszczepiać nerkę od jednego misia do drugiego i uratować temu misiowi życie. To jest taka kampania już też do najmłodszych w przedszkolach prowadzona. Także staramy się jak najmocniej edukować społeczeństwo. Po prostu, żeby społeczeństwo na ten temat rozmawiało, żeby znało swoją taką postawę obywatelską i chęć pomocy innemu człowiekowi bezinteresownie.
Wczoraj takie spotkanie poświęcone transplantacjom odbyło się w Ropczycach. Wzięli w nim udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki z Ropczyc. Natomiast kolejne akcje jeszcze w tym roku będą się odbywać na Podkarpaciu. Naszym gościem była pani Elżbieta Misztak, wojewódzki koordynator dla Podkarpacia i Świętokrzyskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.